Święci, na tym spotkaniu dochodzimy do zakończenia szkolenia. Tak naprawdę jest to wspaniałe zakończenie. Od razu przejdźmy do tytułu. Doświadczać zawartości nowego przymierza oraz radować się nią zgodnie z duchowym doświadczeniem ze względu na realizację Bożej ekonomii. Zgodnie z naszym doświadczeniem, te słowa są bardzo ważne. Zobaczymy znaczenie tego podczas omawiania niniejszego planu. Punkt rzymski pierwszy. Na podstawie tego, że Jeremiasz prorokował na temat Nowego Przymierza, jego starotestamentową księgę można uznać również za księgę nowotestamentową. Musimy zobaczyć i przywłaszczyć sobie zawartość Nowego Przymierza, jako że Bóg to nam zapisał. Powołujemy się tutaj na Księgę Jeremiasza 31, 31 i 34. W tych wersetach Jeremiasz prorokuje o Nowym Przymierzu, a w Hebrajczyków 8, 8 do 12 Paweł ten fragment cytuje. Wiecie, zacytuję wam te wersety i wskażę różnicę, o której dowiemy się później. W wersetach w Hebrajczyków 8, 8 do 12 czytamy, bo znajdując w nich powód do zarzutu, mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zwieńczę nowe przymierze, które sprowadzę na dom Izraela i na dom Judy. Nie według przymierza, które uczyniłem z ich ojcami w dniu, gdy wziąłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, ponieważ nie trwali w moim przymierzu. Ja ich zlekceważyłem, mówi Pan. Bo to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam prawa moje w ich umysł i na ich sercach je wypiszę. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I w żadnym razie nie będą uczyć każdego swego współobywatela i każdy swego brata, mówiąc, poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mnie znali od małego aż do wielkiego wśród nich. Bo dam się przejednać względem ich niesprawiedliwości, a ich grzechów w żadnym razie już więcej pamiętać nie będę. Co różni te dwa fragmenty z Księgi Jeremiasza i Hebrajczyków? Hebrajczyków mówi, dam prawa moje w ich umysł, a Księga Jeremiasza, dam prawo moje w ich serce. W Księdze Jeremiasza czytamy o prawie, a w 8 rozdziale Hebrajczyków zaś o prawach. Dlaczego tak jest, zobaczymy później. Teraz omówimy błogosławieństwa Nowego Przymierza. Są cztery takie błogosławieństwa. Omówimy je zgodnie z naszym duchowym doświadczeniem. Zobaczymy, czym to jest. A. W Nowym Przymierzu przedmiotem obietnicy są cztery błogosławieństwa. 1. Przejednanie za nasze niesprawiedliwości i puszczenie w niepamięć odpuszczenie naszych grzechów. Święci, czy to nie wspaniałe, że Bóg puszcza w niepamięć nasze grzechy? To doprawdy zdumiewające. Posługa wskazuje, że prawdziwe puszczenie w niepamięć to zapomnienie o danej rzeczy. 2. Danie nam prawa życia poprzez danie nam boskiego życia. 3. Przywilej polegający na tym, że Bóg jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem. 4. Funkcja życia, pozwalająca nam poznać Go za pośrednictwem życia, który jest w nas. Punkt B wyjaśnia, dlaczego taka jest kolejność. B. Ponieważ przebaczenie grzechów jest jedynie drogą do osiągnięcia Jego celu, Pismo Święte umieszcza je na samym końcu. Jak jednak wynika z naszego duchowego doświadczenia, najpierw uzyskujemy oczyszczenie pochodzące z przebaczenia, następnie radujemy się Bogiem jako prawem życia. Stajemy się ludem Bożym w sferze tego prawa życia, a potem głębiej poznajemy Boga w wewnętrzny sposób. To dlatego jest taka kolejność. Zgadza się to z naszym duchowym doświadczeniem. Teraz przejdźmy do punktu rzymskiego drugiego. Początek tego wersetu, werset 12, jest następujący. Bo dam się przejednać względem ich niesprawiedliwości, a ich grzechów w żadnym razie już więcej pamiętać nie będę. Słowo bo wskazuje, że to, iż Pan daje się przejednać względem naszej niesprawiedliwości, stanowi podstawę nowego przymierza. Wersety wcześniej, 10 i 11, tworzą całość. Werset 12 to powód tego wszystkiego, ponieważ dam się przejednać względem ich niesprawiedliwości, a ich grzechów w żadnym razie już więcej pamiętać nie będę. Teraz przeczytam coś, na co wskazywał Brad Lee. Przyjrzyjmy się sprawie przebaczenia grzechów w Hebrajczyków 8, 10 i 11. Tworzą one ciągłą myśl, a werset 12 zaczyna coś nowego. Werset ten zaczyna się od słowa bo. Bo dam się przejednać względem ich niesprawiedliwości, a ich grzechów w żadnym razie już więcej pamiętać nie będę. To słówko bo pokazuje, że zanim przyjmiemy życie, wpierw Bóg daje się przejednać względem naszych niesprawiedliwości i w żadnym razie już więcej pamiętać nie będzie naszych grzechów. Innymi słowy, to, o czym mówi werset 12, pojawia się przed tym, o czym mowa w wersecie 10 i 11. Dlatego pierwsze, co musimy zobaczyć, to, jak Bóg odpuszcza nam grzechy i jak je oczyszcza zgodnie z Nowym Przymierzem. Święci, te wersety z Księgi Michała bardzo mnie poruszyły ostatnio. Michała 7, 18, 19. Chciałbym je przeczytać wam, jak również przypis do wersetu 18. Pan mówi przez Michała: któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie czułą życzliwość. Okaże współczucie znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Wspaniały mamy przypis do wersetu 18, do słowa odpuszczasz. Oddalenie nieprawości, odpuszczenie występku, starcie nieprawości i wyrzucenie w głębokości morskie wszystkich naszych grzechów objawiają chęć Boga do odpuszczenia nam nieprawości. Końcowa chwała, wygłaszana przez Michała, skupiająca się na cnotach Bożego ludu, a nie na przymiotach Boga, stanowi słowo pociechy. Dziękujemy więc Panu za chęć do odpuszczenia nam grzechów. To doprawdy wspaniałe. Zanim przejdziemy do punktu drugiego rzymskiego, chciałbym określić znaczenie słowa przejednać. Co znaczą słowa Pana: dam się przejednać względem ich niesprawiedliwości? Co znaczy słowo przejednać? Prosto rzecz ujmując, to ułagodzić dwie strony i uczynić je jednym.
To conciliate two parties and make them one. Here's another definition.
Inna definicja. Przejednać to załagodzić, pogodzić jedną stronę, wypełniając żądania stawane przez drugą stronę. Aby to wyjaśnić, powiemy tak. Chrystus pojednał nas z Bogiem, gdy na krzyżu zaspokoił wymagania Bożej sprawiedliwości. Tak więc Bóg i my pojednaliśmy się, ponieważ Chrystus zaspokoił te wymagania na krzyżu. Uderzający jest werset z Księgi Ezechiela 18:20. Jest to bardzo mocne stwierdzenie. Dusza, która grzeszy, umrze. Innymi słowy, za złamanie prawa jest wyrok, śmierć w Bożych oczach. On nie toleruje niesprawiedliwości. Dziękujemy więc Panu, że stał się On człowiekiem i umarł za nas. Poniósł zastępczą śmierć. Rzymian 6:23 mówi, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Dziękujemy Panu, Chrystus zapłacił to na krzyżu. Dalsza część brzmi tak. Darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Radujemy się tym darem, ponieważ Chrystus zapłacił za grzech na krzyżu. Punkt A. Chrystus dokonał przejednania za nasze grzechy, aby ułagodzić Bożą sprawiedliwość, pojednać nas z Bogiem przez zaspokojenie wymagań Bożej sprawiedliwości. B. Drogocenna i wszechskuteczna krew Chrystusa rozwiązuje wszystkie nasze problemy, dzięki czemu możemy stale trwać w społeczności z Bogiem i nieustannie radować się Jego organicznym zbawieniem. Bóg odpuścił nam raz na zawsze wszystkie grzechy. Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. On nie pamięta już więcej żadnego z nich. Musimy to jednak zastosować nieustannie w doświadczeniu. To właśnie po to mamy ten punkt B. Musimy codziennie korzystać z oczyszczenia Pańską krwią, żebyśmy wciąż radowali się Jego organicznym zbawieniem. Bardzo lubię jeden zwrot z pierwszego listu Jana 1:7. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z każdego grzechu. To taka dobra nowina. Nie jest tu powiedziane oczyszcza z co drugiego grzechu, ale z każdego grzechu. Ani nie jest powiedziane oczyszcza z grzechów, których, jak sądzicie, nie można odpuścić. Myślenie, że Bóg nie odpuszcza grzechu, które popełniliśmy, jest niewłaściwe, ponieważ czytamy, że On oczyszcza z każdego grzechu, każdego jednego grzechu. A w wersecie 9 tak czytamy. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby odpuścić nam nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej niesprawiedliwości. 1. Odkupieńcza krew Pana oczyściła nas przed Bogiem na wieki, raz na zawsze. Oczyszczenie to jest skuteczne i nie wymaga powtórzenia. 2. W sumieniu jednak potrzebujemy na bieżąco stosować stale dokonane raz na zawsze oczyszczenie drogocenną krwią Pana za każdym razem. Bardzo podobają mi się te słowa. Kiedy nasze sumienie zostaje oświecone boskim światłem podczas społeczności z Bogiem. To dlatego musimy codziennie podtrzymywać społeczność z Bogiem. Podkreślę osobistą społeczność z Bogiem. Ze względu na naszą zbiorową społeczność z Nim. Musimy podtrzymywać osobistą społeczność z Bogiem, żeby to wniosło nas w Niego. w boskie światło. A w tym świetle sumienie zostanie oświecone i będziemy mogli wyznawać swe grzechy i przyjąć natychmiastowe zastosowanie Jego drogocennej krwi na nasze sumienie. Trzy. Kiedy Bóg nam przebacza, wymazuje nasze grzechy ze swojej pamięci i już dłużej ich nie pamięta. Kiedy więc wyznajecie grzechy, nie przynoście ich ponownie znowu do Pana. Nie musicie podnosić ręki, ale myślę, że każdy z nas tak czasem robi. Tym czy innym razem wyznajemy grzechy, a potem mówimy: Panie, wybacz mi, że to zrobiłem. Kiedy tak mówicie, a co Pan na to odpowie? O czym ty mówisz? Nie pamiętam, o czym ty mówisz. Ponieważ On puszcza w niepamięć nasze grzechy. Puszcza je w niepamięć, gdy je wyznajemy. Święci, dla mnie to zawsze ogromny cud, że jeśli chodzi o nasze grzechy, Bóg ma amnezję, nie pamięta już naszych grzechów. I dalsza część mówi tak. Przebaczenie grzechów oznacza usunięcie zarzutów, jakie stawia nam grzech wobec Boga, dzięki czemu możemy być wybawieni od kary Bożej sprawiedliwości. A. Kiedy Bóg wybacza nam grzechy, sprawia, że te grzechy, które popełniliśmy, odstępują od nas. W Psalmie 103, 12 wersecie czytamy: Bo jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. To naprawdę daleko. Jak wschód od zachodu. Jak to daleko? Bezgranicznie daleko. B. W rezultacie otrzymania Bożego przebaczenia grzechów trwamy w bojaźni wobec Boga i kochamy Go w przywróconej społeczności z Nim. Widzimy to na podstawie dwóch fragmentów. Psalm 103, 4 mówi: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. Kiedy więc otrzymujemy Pańskie przebaczenie na nowo, dzięki wyznawaniu grzechów, samoczynnym wynikiem tego jest bojaźń. Wczoraj wskazywaliśmy, że bojaźń jest tożsama z otaczaniem szacunkiem. Szanujemy Boga, mamy wzgląd na Niego we wszystkim i pokładamy w Nim ufność oraz Go czcimy. Powiem tak, na podstawie doświadczenia też tak zaświadczymy. Gdy boimy się Boga, czyli mamy wzgląd na Niego, to powstrzymuje nas przed czynieniem zła. Posłuchajcie tego. Gdy boimy się Boga, czyli mamy wzgląd na Niego, powoduje to, że jesteśmy poruszeni cierpieniami innych i okazujemy im miłosierdzie i współczucie. Teraz innym wersetem chciałbym się z wami podzielić i dodać własne doświadczenie. Często modlę się tym wersetem. Jest to Psalm 86, 11. Psalmista mówi tak: Uczyń me serce prostym ku bojaźni Twego imienia. To dobra modlitwa do Pana. On musi na to odpowiedzieć, ponieważ stanowi to część Jego przymierza z nami, Jego testamentu, Jego woli. Nie zapisałem tych wersetów, ale pamiętacie, że w Księdze Izajasza 11, w wersecie 2, mowa jest o Panu Jezusie, że spocznie na Nim duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania. I posłuchajcie tego. Duch i duch bojaźni Jahwe. Możemy więc prosić Pana: napełnij mnie duchem bojaźni Jahwe. Bojaźń Jahwe znajduje się we wszechzawierającym duchu. Nigdy nie zapomnę tego prostego zdania, które powiedział brat Lee. Nikt z ludzi nie bał się Boga bardziej od Jezusa. On czcił Boga, szanował, ufał Mu bezgranicznie. Inna sprawa związana z przebaczeniem grzechów to to, że kochamy Go, kochamy bezgranicznie. W Łukasza 7,47 Pan spotkał się z grzeszną kobietą. Następnie rzekł, dlatego mówię Ci, jej liczne grzechy są odpuszczone, ponieważ mocno ukochała. Komu zaś mało jest odpuszczone, ten mało kocha. Jeśli więc damy sobie sprawę z tego, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami, jak wielkie grzechy Pan nam przebaczył, to sprawia, że nasza miłość do Pana rośnie. To jest naprawdę wspaniałe. Teraz przeczytamy punkt C. Drogocenna krew Chrystusa zaspokaja Boga, stanowi przystęp wierzących do Niego i przezwycięża wszelkie oskarżenia wroga. Mamy tutaj dużo wersetów. Oczywiście w Księdze Wyjścia 12-13 dzieci Izraela musiały zabić baranka, a jego krwią pomazać odrzwia i nadproża domu. Pan powiedział, gdy ujrzę krew, przejdę obok. Nie rzekł, gdy ujrzycie krew, przejdę obok. To Bóg pierwszy widzi krew. Gdy On teraz na nas patrzy, to co widzi? Widzi krew. Krew Go zaspokaja. Krew stanowi przystęp do Niego. Efezjan 2,13 mówi, teraz jednak w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, zostaliście sprowadzeni blisko we krwi Chrystusa. W 1 Piotra 1,18-19 czytamy, wiedząc, że nie czymś, co podlega zepsuciu, srebrem lub złotem, zostaliście odkupieni z waszego próżnego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców, lecz drogocenną krwią, jako baranka bez skazy i bez plamy, krwią Chrystusa. Następnie, gdy przejdziemy do Hebrajczyków 10, zobaczymy, że krew daje nam przystęp do Boga. W wersetach 19 i 20 czytamy, że mamy śmiałość, by wchodzić do Świętego Świętych we krwi Jezusa. Czym jest ta śmiałość? Dlaczego ją mamy? Jest nią krew. Na podstawie zachowania, zasług, tego, co możemy zrobić, nie możemy przyjść do Boga. Przystęp do Niego nawet w tym momencie mamy dzięki drogocennej krwi Jezusa. Dobrze, może przeczytam ten werset i to wystarczy. Czytamy też, że krew przezwycięża wszelkie oskarżenia wroga. Wszelkie oskarżenia wroga. Widzimy to na podstawie objawienia 12, 10 i 11. Wiecie, zdumiewa mnie to. Ten, który jest wrogiem Boga, jest również naszym wrogiem. Przeczytam te wersety i zobaczycie. Pan mówi tak. Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc. Co za praca! Wiecie, gdyby szatan dał nam swoją wizytówkę, byłoby tam napisane, będę was oskarżał przed Bogiem dzień i noc. On to właśnie chce robić. Nie możemy przyjmować jego oskarżeń. Czasami musimy się modlić. Może się nam wydawać, że nie znamy wartości krwi wystarczająco. Watchman Nee powiedział jednak, że musimy tak się modlić. Raduje się tą modlitwą. Powinniśmy się modlić tak: Panie, zastosuj krew w moim imieniu zgodnie z tym, jak Ty ją oceniasz. Bardzo lubię tę modlitwę. Następnie czytamy dalej. I zwyciężyli go z powodu krwi baranka. Nie ponieważ byli doskonali, ale z powodu krwi baranka i z powodu słowa swego świadectwa. Słowo naszego świadectwa to ogłaszanie boskich faktów. W tej woli, testamencie, przymierzu zawarte są fakty i musimy je ogłaszać. Jedne z największych słów naszego świadectwa to ogłaszanie: Jezus jest Panem. Wróg nie lubi słuchać tych słów. Jezus jest Panem. To fakt. To słowo naszego świadectwa. I nie tylko to. Nie ukochali swego życia duszewnego aż po śmierć. Musimy prosić Pana, aby nam się udzielał. Pewne rzeczy Pan kocha, a pewne nienawidzi. Podobnie do tego, gdy powiedział: Jakuba ukochałem, lecz Ezawa znienawidziłem. My to byśmy zapewne tak powiedzieli: trochę lubię Jakuba, a Ezaw nie obchodzi mnie za bardzo. Bóg jednak tak nie powiedział. Bóg jest kategoryczny. Powiedział: Jakuba ukochałem, a Ezawa znienawidziłem. Do kościoła w Efezie Pan powiedział tak: nienawidzisz czynów Nikoalitów, których i ja nienawidzę. Potrzebujemy więc jego nienawiści, nie tylko jego miłości, ale aby udzielił nam swojej nienawiści do systemu klerykalno-laickiego. Na tej samej zasadzie, im więcej kochamy Boga, tym więcej Go poznajemy, doświadczamy, radujemy się Nim i tym więcej nienawidzimy siebie. Nienawidzimy siebie i tym więcej nie kochamy swego życia duszewnego, aż po śmierć. W dalszej części punktu C czytamy: ta drogocenna pańska krew jest również krwią wiecznego przymierza, przedstawioną w formie typu przez krew, za pomocą której arcykapłan wchodził do świętego w świętych, w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu na temat krwi przymierza. 1. Krew przymierza uzdalnia nas. Uzdalnia nas do wejścia do praktycznego świętego świętych. Czym jest to praktyczne święte świętych? To z pewnością niebiosa, gdzie Pan mieszka, gdzie wstawia się za nami teraz, po prawicy Boga. To praktyczne święte świętych jednak znajduje się w naszym duchu. Nasz duch jest podłączony do trzeciego nieba, ponieważ wiemy, że Chrystus jest niebiańską drabiną. W Księdze Rodzaju 28 nawiązuje to do Ewangelii Jana. Zobaczycie aniołów Boga, wstępujących i zstępujących po Synu Człowieka. Wskazywał on na to, że Chrystus był tą drabiną z Księgi Rodzaju 28. Ta drabina przynosi niebo na ziemię i łączy ziemię z niebem. Tak więc Jakub nazwał to miejsce Betel, co znaczy Dom Boży. Na podstawie Efezjan 2:22 wiemy, że nasz duch jest mieszkaniem Boga. Ponieważ jest on mieszkaniem Boga, którym jest Chrystus, Chrystus jako niebiańska drabina jest w naszym duchu. Tak więc kiedy jesteśmy w naszym duchu, Bóg się nam udziela, a my jesteśmy wprowadzeni w Boga. Bóg staje się człowiekiem, a człowiek Bogiem. Oczywiście w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Jest to nasze praktyczne święty świętych, nasz duch, dzięki któremu możemy radować się Bogiem, a Bóg może się w nas wlewać. Po to jest krew przymierza, abyśmy mogli radować się Bogiem i aby Bóg mógł się w nas wlewać. 2. W świetle objawienia zawartego w Nowym Testamencie nie tylko wnosi się nas do Bożej obecności za pomocą krwi przymierza, wnosi się nas w samego Boga. Odkupieńcza i oczyszczająca krew wnosi nas w Boga. Nie rozważamy tego za bardzo, że krew jest krwią przymierza. I dlatego, że jest to krew przymierza, ta krew wnosi nas w samego Boga. Wnosi nas w obecność Boga, wnosi nas w samego Boga. Zgodnie z Księgą Kapłańską 16:11-16, jedyną osobą, która była uprawniona, aby wejść do Świętego Świętych i podejść do Arki z wiekiem zadośćuczynienia, w Rzymian 3:25 Paweł nazwał je wiekiem przejednania. Tutaj jest to wieko zadośćuczynienia. Był kapłan, który podchodził do Arki z wiekiem zadośćuczynienia. Mógł tam wejść dlatego, że przynosił ze sobą odkupieńczą krew z dziedzińca zewnętrznego. Ta krew, która była krwią przymierza, wnosi ludzi w święty świętych, aby wejść w Bożą obecność, aby radować się Bogiem i aby Bóg mógł się nam udzielać. Musimy więc pamiętać, że gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy radujemy się natychmiastowym zastosowaniem cennej krwi Pana, ostatecznym zamysłem jest to, że krew, która jest wobec nas zastosowana, jest krwią przymierza, która wnosi nas w Bożą obecność, w samego Boga, abyśmy mogli radować się Bogiem i aby Bóg mógł się w nas wlewać. 3. Krew przymierza służy głównie temu, by Bóg był naszym działem, którym się radujemy. Mamy tutaj te wszystkie wersety z psalmów. Chciałbym wspomnieć tylko o jednym, psalmie 27:4. Bardzo cenię te wersety i wiem, że wy też. Zaczynają się od słów. O jedno. Zawsze podobają mi się te słowa w Biblii. O jedno. Trudno nam pamiętać o wielu rzeczach, ale jest tutaj to jedno. Werset ten mówi. O jedno proszę Jahwe, i o to będę zabiegał, abym mieszkał w domu Jahwe po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Jahwe i dowiadywał się w Jego świątyni. Możemy spojrzeć na dom Jahwe pod różnym kątem. Z jednej strony, dom Jahwe to nasz duch, zgodnie z Efezjan 2:22, nasz duch to Boże mieszkanie. Dom Jahwe to również Kościół. Zgodnie z 1 Tymoteusza 3:15, Kościół to dom Boga żywego. Tak więc musimy prosić Pana. Panie, proszę Cię o jedno, abym mieszkał w moim duchu i w Kościele po wszystkie dni mego życia. Kiedy o to prosimy, musimy przywłaszczać sobie naszą wolę, nasz testament. Zostało to nam zapisane jako testament. Co zostało nam zapisane? Zostało nam zapisane to, abyśmy mieszkali w domu Boga po wszystkie dni naszego życia. Jest to nasz duch oraz Kościół. Zastosowaniem zaś mieszkania w Kościele są spotkania Kościoła, włącznie ze spotkaniami posługi. Tak więc mieszkamy w domu. Dlaczego mieszkamy w duchu i na spotkaniach Kościoła, w spotkaniach posługi po wszystkie dni naszego życia? Podoba mi się to. Po to, aby oglądać piękno Jahwe i dowiadywać się w Jego świątyni. podobają mi się te słowa. Piękno Jahwe. Jesteśmy teraz na tym spotkaniu tak naprawdę w jednym celu, aby oglądać piękno Jahwe. A piękno Jahwe to Jego czuła życzliwość, Jego atrakcyjność i urok. W to chcemy się wpatrywać. Nie ma nikogo piękniejszego niż Pan Jezus w całym wszechświecie. Jest On najpiękniejszy we wszechświecie. 1 Koryntian 2:9 to wspaniałe wersety, które mówią: to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca człowieka nie wstąpiło, to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Tak więc, święci, naprawdę mam to na myśli. Każdego dnia musimy się modlić. Panie, niech Twoja miłość napiera na mnie. Wlej się we mnie jako miłość, abym mógł Cię kochać Twoją miłością bezgranicznie. Abym Cię kochał bezgranicznie. Kiedy tak robimy, wszystko, co Bóg dla nas przygotował, to, co jest zapisane w Jego testamencie, woli, w tym przymierzu, staje się nasze. Jest dla tych, którzy Go kochają. Kiedy brat Lee został odrodzony, stało się to dzięki głoszeniu Ewangelii przez młodą siostrę, która stała się później współpracowniczką brata Ni i brata Lee. Brat Lee miał wtedy 19 lat, a ona miała 25. I ona miała przemawiać do ponad 1000 słuchaczy. To było w Chinach na początku XX wieku. Zaciekawiło to brata Lee. Po pierwsze, nie mógł sobie wyobrazić, że ktoś będzie mówił do tak dużej grupy. Po drugie, nie mógł sobie wyobrazić, że kobieta będzie mówiła do tak dużej grupy. Więc poszedł do tego na to spotkanie. Powiedziałbym, że głównie z ciekawości. A to, co ona powiedziała na tym spotkaniu, to tak pokrótce. Dzieliła się na temat Izraelitów, którzy mieli zabić baranka, umieścić krew baranka na ich domach, o byciu zbawionym od potępienia śmierci, o ucieczce przed faraonem, który był typem szatana, który trzyma nas w niewoli, o ucieczce przed światem, który nas uzurpuje, o przejściu przez Morze Czerwone, które jest typem chrztu, o udaniu się na pustynię. Często myślimy, i słusznie, o pustynię w sposób negatywny, ale jest też pozytywny aspekt pustyni. Pustynia to miejsce oddzielenia, więc kiedy oni poszli na pustynię, byli całkowicie oddzieleni od szatana i szatańskiego świata. Kiedy ona głosiła Ewangelię, takich słów użyła. Brat Lee powiedział, mógłbym wam to pokazać w którejś z książek, przynajmniej w tamtym czasie, powiedział tak: do dzisiejszego dnia nigdy nie słyszałem poselstwa, które miałby taką moc, jak to. A wiecie, dlaczego ona była taka pełna mocy? Była taka pełna mocy, dlatego, że kochała Pana bezgranicznie. To nasza miłość do Pana wprowadza nas w Chrystusa jako moc do głoszenia Jego Ewangelii, do wypowiadania Go, do wpowiadania Go w innych. Ta Ewangelia, którą brat Lee usłyszał, od razu po tym spotkaniu brat Lee szedł ulicą i powiedział Panu: Panie, nie chcę być pod władzą szatana. Przyjął Pana i oddał całe swoje życie Panu. Dzięki temu jednemu poselstwu został odrodzony i całkowicie poświęcił swoje życie Panu. Dlatego, że była siostra, która kochała Pana bezgranicznie. Mówię, powiem tylko tyle. Nasza miłość do Pana uzdalnia nas, doskonali i wyposaża, abyśmy mogli przemawiać do Pana. Uzdalnia, doskonali i wyposaża. Następnie widzimy wersety, które pokazują coś zupełnie przeciwnego do 1 Koryntian 2:9. Jest to 1 Koryntian 16, 22a. Paweł powiedział tu bardzo zdecydowane słowo. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. To bardzo mocne słowo. Nie chcemy zaliczać się do tej kategorii. Nie kochasz Pana, to jesteś pod przekleństwem. Ale jeśli kochasz Pana, czyż to nie cud, bracia i siostry, że w pewnym momencie naszego życia nie kochaliśmy Pana, ale teraz kochamy Pana. I Piotr powiedział tak, którego choć go nie widzieliście, kochacie. Nie widzimy go fizycznie, ale widzimy go. Dlatego, że ćwiczymy naszego ducha. Bóg jest duchem, więc możemy go widzieć, ćwicząc naszego ducha. I wtedy oczy naszego serca są oświecone, abyśmy mogli go widzieć, tak naprawdę widzieć. Nie widzimy go fizycznie, ale kochamy go. I to, że kochamy, to jest prawdziwy cud. Jimmy, wiem, że dorastałeś w życiu Kościoła, ale czy zawsze kochałeś Pana z całego serca? Nie sądzę. No ja też mam swoją historię, wiecie. Ale był taki moment, muszę cię kiedyś zabrać na lunch, żebyś mi opowiedział swoją historię. Był taki moment, kiedy dotknął cię Bóg miłości i wtedy spontanicznie zacząłeś kochać Pana. I w taki sposób rozpocząłeś wędrówkę opisaną w Pieśni nad Pieśniami. Twoje życie zmieniło się z marności nad marnościami na pieśń nad pieśniami. To prawdziwy cud. Teraz punkt czwarty. Wreszcie krew Chrystusa, krew Nowego Przymierza, wprowadza Boży lud w lepsze rzeczy Nowego Przymierza, w którym Bóg daje swojemu ludowi nowe serce. Pochodzi to z Ezechiela 36, 26-27. Daje on nam nowe serce, czyli nowe serce, abyśmy go kochali. Następnie daje nam nowego ducha, abyśmy kontaktowali się z nim. Nie tylko to nam daje, daje nam swojego ducha. Udziela nam samego siebie jako ducha do naszego ducha, a jego duch to wewnętrzne prawo życia, wskazujące na Boga wraz z Jego naturą, życiem, przymiotami i cnotami i zdolność życia do poznawania Boga. Czy rozważaliście kiedyś Ezechiela 36, 26-27? Zadam wam jeszcze takie pytanie. Czy widzieliście kiedyś prawo życia w tych wersetach, albo prawo ducha życia? Werset 26 mówi tak. Mówi o nowym sercu i nowym duchu. Następnie werset 27 mówi, włożę mego ducha do waszego wnętrza. Następnie pod koniec tego wersetu Pan mówi tak. Sprawię, że będziecie chodzić według moich uchwał. Nie powiedział, będziecie chodzić według moich uchwał i będziecie przestrzegać moje przepisy. Nie, powiedział, ja sam sprawię, że będziecie chodzić według moich uchwał. Co to jest? To Chrystus jako prawo ducha życia, który jest samorzutną mocą, który jest automatycznie działającą zasadą w naszym duchu, że kiedy dotykamy się Go, kiedy włączamy Go, On powoduje, że chodzimy według Jego uchwał. Punkt piąty. Na koniec krew przymierza, wiecznego przymierza, uzdalnia Boży lud do służenia Bogu i wprowadza go w pełne radowanie się Bogiem, który jest jego działem, drzewem życia i wodą życia, teraz, a także na wieczność.
Now,
Przeczytajmy Hebrajczyków 13:20. A Bóg pokoju, ten, który wyprowadził z martwych naszego Pana Jezusa, wielkiego pasterza owiec, we krwi wiecznego przymierza. Tak więc Pańskie przymierze jest to testament, wola. Jest to wieczne. Jest to coś wiecznego. To nowe przymierze jest wiecznie skuteczne, ponieważ wiecznie skuteczna jest krew Chrystusa, za pomocą której zostało ono ustanowione. Jest to krew wiecznego przymierza. Teraz wspomnę jeszcze jeden werset. Bardzo mi się ten werset podoba. Myślę, że Wam też się podoba. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten werset. Werset ten zaczyna się od błogosławieni. Objawienia 22:14. Błogosławieni ci. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty. Słuchajcie, jesteśmy pełni radości, kiedy pierzemy swoje szaty we krwi Chrystusa. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa życia i aby wejść przez bramy do miasta. Tak więc każdego dnia musimy wejść w Boga jako światło, aby mógł świecić do naszego wnętrza i to światło życia i ono zaopatruje nas życiem, zabija negatywne rzeczy w naszym wnętrzu i to światło przekonuje nas i obnaża naszą sytuację i wtedy wyznajemy Panu nasze grzechy, a On wybacza nam w świeży sposób nasze grzechy, oczyszcza nas z naszych grzechów i stajemy się błogosławieni subiektywnie. Możecie powiedzieć, to będzie w przyszłości wiecznej. Ale my już teraz budujemy nową Jeruzalem. Już teraz stajemy się nową Jerozolimą. Więc dzisiaj już możemy doświadczyć wszystkich aspektów nowej Jerozolimy. Pierzemy swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa życia. Święci, czasami nie korzystamy z naszego prawa. Mamy prawo do drzewa życia, bo jesteśmy obmyci w tej cennej krwi baranka. Nie tylko mamy prawo do drzewa życia, mamy też prawo, aby wejść przez bramy do miasta. Mówiąc krótko, Chrystus jest bramami. Wchodzimy dzięki Niemu, przez Niego do miasta. Kto jest tym miastem? Nie co jest tym miastem, tylko kto. To miasto to wielki Bóg-człowiek. To Bóg w człowieku i człowiek w Bogu. To jest Bóg zjednoczony, zespolony i zinkorporowany z człowiekiem. Dzięki obmyciu krwią możemy radować się drzewem życia i przez Chrystusa jako bramę wejść do zjednoczenia, zespolenia i zinkorporowania Boga z człowiekiem. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Dam prawa moje w ich umysł i na ich serca je wypiszę. A. Centrum Nowego Przymierza stanowi wewnętrzne prawo życia. Prawo Bożego życia, prawo Ducha życia to automatycznie działająca zasada i samorzutna moc boskiego życia. Nie zapomnijcie tych słów. Automatycznie działająca zasada, samorzutna moc. Nasz Chrystus jest automatycznym, trójjedynym Bogiem. Nasz Chrystus jest samorzutną mocą trójjedynego Boga. On jest automatyczny i samorzutny. Więcej zobaczymy później na ten temat. B. Trójjedyny Bóg został przetworzony w wyniku wcielenia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Posłuchajcie tego. Został przetworzony i stał się... Czym się stał? Stał się prawem Ducha życia, zainstalowanym w naszym duchu. Został przetworzony aby stać się automatycznie działającą zasadą, samorzutną mocą, którą jest prawo ducha życia. On chciał zainstalować samego siebie w naszym duchu jako naukowe prawo. On jest naukowym prawem w naszym duchu. Jest automatycznie działającą zasadą. Widzimy tutaj tę zasadę w Rzymian 8:2. Prawo ducha życia wyzwoliło mnie w Chrystusie Jezusie od prawa grzechu i śmierci. Następnie widzimy, jak spojrzymy na Rzymian, jak to boskie życie udziela się nam, trójjedynym ludziom. I to udzielanie boskiego życia jest działaniem prawa ducha życia w naszym duchu. Ponownie, duch życia to prawo. Prawo to nie coś w boskiej i mistycznej sferze. To prawo to nie coś, to osoba. Prawo to wszechzawierający Chrystus, jako przetworzony trójjedyny Bóg, zainstalowany w naszym duchu jako automatycznie działająca zasada i samorzutna moc. I ta automatyczna działająca zasada i samorzutna moc są udzielane do naszego ducha. Rzymian 8:10 mówi, że nasz duch jest życiem i w naszym duchu jest prawo ducha życia. Więc kiedy trwamy w kontakcie z Panem, kiedy dotykamy Pana, kiedy pozwalamy, aby On dotknął nas, to prawo ducha życia działa samorzutnie. I to życie rozprzestrzenia się z naszego ducha do naszej duszy. I tą główną częścią naszej duszy jest umysł. Więc Rzymian 8:6 mówi, umysł skierowany na ducha to życie i pokój. Wiecie, co jest niesamowite w tym wersecie, to to, że Nowa Jerozolima to miasto życia. Jeruzalem, Jerozolima, znaczy fundament pokoju. Możecie sprawdzić sobie przypisy do tego. Kiedy mówimy Nowa Jeruzalem, Salem znaczy pokój. Więc Nowa Jerozolima to miasto życia, to miasto pokoju. Kiedy kierujemy nasz umysł na ducha, nasz umysł staje się życiem i pokojem. To znaczy, że nasz umysł staje się żywą częścią Nowej Jerozolimy. Czyż to nie wspaniałe? Dzisiaj więź Boga z człowiekiem opiera się całkowicie na prawie życia. Każde życie posiada pewne prawo, a nawet nim jest. Boże życie to najwyższa forma życia, a prawo tego życia to najwyższe prawo. Mamy tutaj wersety z Księgi Przysłów i z Izajasza 40. Księga Przysłów 30:19. Jeśli przeczytacie wersety przed tym fragmentem, jest napisane tak. Pewne rzeczy są zbyt zdumiewające dla mnie. Pewne rzeczy są zbyt trudne dla mnie do zrozumienia. Pierwszą rzecz, którą ten autor tej księgi powiedział, że jest to dla niego zbyt trudne, zbyt tajemnicze, aby zrozumieć to, czego nie mógł zrozumieć, to drogi orła po niebie. Drogi orła po niebie. Zastanówcie się nad tym. Wiecie, kiedy jadę na północny zachód, żeby tam dzielić się ze świętymi, zwłaszcza we wschodnim Waszyngtonie, święci mówią, o, bracie Ed, tam są jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć orły. Muszę kiedyś się tam udać. Chciałbym bardzo zobaczyć orła. Na filmach dokumentalnych widziałam orły. Wiecie, one prawie nie machają skrzydłami. Po prostu rozkładają swoje skrzydła i lecą niesione prądem powietrza. A ich wzrok... Och, chciałbym trochę więcej wiedzieć o zwierzętach. Wiecie, ich wzrok jest niesamowity. One polują na jedzenie. One widzą z bardzo wysoka. Widzą coś, co jest bardzo nisko na dole. Coś malutkiego na swoją kolację. A potem zlatują w dół i chwytają zdobycz. Tylko Bóg mógł stworzyć takie stworzenie. Ale prawo życia orła jest to szybowanie. Orły szybują spontanicznie, automatycznie, bez wysiłku. One szybują bezwiednie. Orzeł nie jest świadomy i myśli sobie, o, teraz lecę. Wiecie, kiedy mama orlątek, nie wiem jak ona to robi, w pewnym momencie ona sprawia, że orlątka opuszczają gniazdo. Wiecie, nie wiem, to jest dla mnie tajemnica. Kiedy ona wie, że jest już właściwy moment? Jeśli zrobi to za wcześnie, te orlątka wpadną w tarapaty. Ale ona wie właściwy moment, kiedy to trzeba zrobić. Kiedy byłby małym orlątkiem, powiedziałby, mamo, nie rób mi tego. Mi tutaj wygodnie w tym gnieździe. Ale ona to robi, a one latają. Spontanicznie. Bez wysiłku. Automatycznie. Bezwiednie. I ponownie jest to automatycznie działająca zasada i samorzutna moc życia orła. To jest bardzo ciekawe. Jeśli przeczytamy inne fragmenty Pisma, zobaczymy, że Bóg porównuje siebie do orła. W Księdze Wyjścia 19 mówi, nosiłem was na skrzydłach orlich, na górę, z Egiptu aż na górę Choreb. Nosiłem was na skrzydłach orlich. Myślę, że jest to w Powtórzonego Prawa 33, możecie to sprawdzić. W tych wersetach Pan mówi, że przykrywał nas swoimi skrzydłami, jak orzeł. W Izajasza 40, 30 i 31 te wersety pokazują nam, że kiedy radujemy się tym Panem Orłem, naszym szybującym orłem, Panem Jezusem, który szybuje spontanicznie, automatycznie, bez wysiłku. Nasze chrześcijańskie życie staje się szybującym życiem. Nie możemy szybować w naszym życiu naturalnym. Ale jest szybujący, ten, który szybuje w naszym duchu. Tak więc Izajasza 40, 30 do 31 mówi, młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Wiecie, kiedy Bradley był z nami, był taki pełen energii. Wszyscy możemy o tym zaświadczyć. Był pełen wigoru. Kiedy ja zacząłem usługiwać w LSM, uwierzcie albo nie, byłem kamerzystą. Kerry i ja byliśmy kamerzystami. Kerry i ja szybko zdaliśmy sobie sprawę, że to nie była nasza funkcja. Ale w tym czasie byliśmy kamerzystami i musieliśmy trzymać brata Lee pośrodku. I pamiętam, byłem za kamerą, a nagle brat Lee zniknął. Na ekranie nic nie było. Dlatego, że on był taki pełen wigoru i energetyczny, taki podekscytowany tym, czym się dzielił, że po prostu wyskakiwał. Widzieliśmy to. No więc ja tutaj jestem młody, staram się podążyć za bratem Dlim, mdleję, nie nadążam za nim, a on w ogóle nie był zmęczony. Jest powiedziane, lecz ci, którzy czekają na Jahwę, nabierają siły. Czekać to znaczy, że zatrzymujemy samych siebie i bierzemy Boga w Chrystusie jako wszystko dla nas. Jeśli to robimy, nabierzemy siły. Następnie jest napisane, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Innymi słowy, stajemy się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Stajemy się orłem. Stajemy się tacy sami jak Bóg. Oczywiście nie w bóstwie, ale w życiu i w naturze. Myślę, że w American Standard Version z roku 1901 na marginesie było napisane, że rozwiną skrzydła. Bardzo mi się to podoba. Bo wiecie, kiedy wstajecie rano, nie wiem, czy wasze skrzydła orła wyglądają tak, jak wychodzicie z łóżka. Wychodzimy z łóżka, wzywamy Pana, mówimy Panu, że Go kochamy, zaczynamy mieć z Nim społeczność, modlitwo czytamy, Jego Słowo, wzywamy Go, chwalimy, otwieramy swoje serca, nasze skrzydła rozwijają się i zaczynamy szybować z naszego pokoju. Musimy podtrzymywać takie szybowanie przez cały dzień. Jest napisane, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Posłuchajcie do punktu D. Ósmy rozdział Listu do Rzymian, którego tematem jest prawo ducha życia, zgodnie z listem do Hebrajczyków jest to prawo życia. Posłuchajcie, ósmy rozdział Listu do Rzymian można uznać za rozdział, na którym skupia się Biblia i który stanowi centrum wszechświata. Czyż to nie wspaniałe stwierdzenie? Czy moglibyście znaleźć je w jakimkolwiek seminarium? Wiecie, raz przygotowywałem się, żeby napisać artykuł do Affirmation i Critique i przeczytałem książkę znanego autora i on objaśniał Rzymian 8. On jest bratem i ja go szanuję, ale naprawdę nie trafił w sedno tego rozdziału. W ogóle nic nie powiedział na temat prawa ducha życia, a prawo ducha życia przecież jest tematem Rzymian 8. Tak więc ósmy rozdział Listu do Rzymian jest tematem i jest centrum wszechświata. Tak więc, kiedy doświadczamy tego rozdziału, znajdujemy się w tym centrum wszechświata. Święci, naprawdę muszę się bardziej tym modlić. Wiecie, w Jana 16, myślę, że to jest w wersecie 13, jest napisane, Duch rzeczywistości wprowadzi w nas w całą rzeczywistość. Musimy modlić się. Panie Jezu, niech Duch rzeczywistości wprowadzi mnie w całą rzeczywistość. Wszystkiego tym, kim jesteś w Rzymian 8. Panie Jezu, niech ósmy rozdział Listu do Rzymian stanie się moim subiektywnym doświadczeniem i radością. Po co? Później zobaczymy, jaki jest powód. Teraz wam powiem tylko troszkę. Po rozdziale ósmym mamy rozdziały 9-11. Te rozdziały to wtrącenie, które mówi o Bożym wyborze i o naszym przeznaczeniu. Ale jest to wtrącenie. Następnie 12 rozdział Listu do Rzymian to bezpośrednia kontynuacja Rzymian 8. Rzymian 12 jest na temat życia ciała, a Rzymian 12 jest odnośnie rzeczywistości ciała Chrystusa. Następnie przechodzimy do rozdziału 16 i w tym rozdziale widzimy, że wszyscy święci są wprowadzeni w życie scalania całego ciała Chrystusa, aby ciało Chrystusa stało się rzeczywistością. W jaki sposób możemy wejść w rzeczywistość ciała Chrystusa? Tylko dzięki radowaniu się i doświadczaniu Chrystusa jako prawa ducha życia w Rzymian 8. Jest to niezwykle istotne, żeby być w rzeczywistości ciała Chrystusa poprzez scalanie ciała Chrystusa, które tak naprawdę jest przygotowaniem oblubienicy Chrystusa. Dlatego ósmy rozdział Listu do Rzymian jest tak istotny. Teraz chciałbym wam coś przeczytać z posługi. Jest to fragment książki Watchmana Nee. Jest to wspaniałe sformułowanie. List do Rzymian 8:1-4 można uznać za najważniejszy fragment w całej Biblii. Pierwsze cztery wersety. Dlatego, że czwarty werset mówi, aby sprawiedliwy wymóg prawa był wypełniony w nas, którzy nie postępujemy według upadłego ciała, lecz według ducha. Tak więc, kiedy postępujemy według ducha, kiedy żyjemy według ducha, poruszamy się według tego ducha i cała nasza istota jest według ducha, spontanicznie wypełniamy sprawiedliwe wymogi prawa. Jest to bez wysiłku, bezwiednie, automatyczne. Czytamy w tej książce dalej. Tak. Co za wspaniałe słowa. Wiecie, raz pomagałem bratu Lee w ułożeniu poselstwa i czytałem mu fragmenty z książki brata Nee. Przeczytałem mu fragment i brat Lee przerwał mi i powiedział: Ed, nigdy nie byłbym w stanie powiedzieć coś takiego. To jest tak głębokie, takie bogate i tak wspaniałe. Nigdy nie byłbym w stanie tak tego wyrazić. Oczywiście brat Nee też tak mówił na temat brata Lee. Raz byli razem w Hongkongu i brat Nee poprosił brata Lee, aby podzielił się podczas spotkania. Ale brat Lee w środku czuł: o nie, nie mogę nic powiedzieć, przecież brat Nee tutaj jest. Ale brat Nee prawie go zmusił, żeby coś powiedział. A po tym, jak się podzielił, brat Nee powiedział: nic nie chcę więcej dodać do tego, co powiedział brat Lee. Nie chcę tego zepsuć w jakikolwiek sposób. W taki sposób właśnie oni szanowali siebie nawzajem. I posłuchajcie tego, co tutaj brat Nee napisał. Cała Biblia jest jak pierścień z pięknym kamieniem. List do Rzymian jest tym cennym kamieniem na pierścieniu, a rozdział 8 jak światło, które świeci z tego kamienia. Czyż to nieznakomity fragment? Oczywiście, ósmy rozdział Rzymian, wiemy, że przed tym rozdziałem jest rozdział siódmy. I w rozdziale siódmym słowo chcieć bardzo często się pojawia. Chcę czynić dobro, ale kiedy chcę czynić dobro, zło jest obecne. Więc osoba w siódmym rozdziale, to co próbuje zrobić, to użyć swojej woli, żeby przezwyciężyć prawo grzechu i śmierci. Ale nasza ludzka wola nie jest w stanie tego prawa przezwyciężyć. Tylko potężniejsze prawo jest w stanie przezwyciężyć prawo śmierci i grzechu. I tym prawem jest prawo ducha życia. Tak więc możemy powiedzieć, że rozdział siódmy może być podsumowany w dwóch słowach. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nic nie możesz uczynić, jeśli jesteś w rozdziale siódmym. Zapisałem sobie, że właśnie dlatego rozdział ósmy to rozdział dla zdesperowanych poszukujących. Wiecie, pod koniec siódmego rozdziału Rzymian ta osoba, którą był Paweł, była zdesperowanym poszukującym. Powiedział: nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyratuje od ciała tej śmierci? Nie mówił w sposób doktrynalny. Mówił ze swojego nieszczęsnego stanu. A następnie powiedział: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To jest most do rozdziału ósmego i cała scena się zmienia. W przeszłości mówiłem, że możemy użyć tutaj przykładu elektryczności, kiedy mówimy o prawie ducha życia. Dlatego, że to prawo jest zainstalowane w naszym duchu i w ten sam sposób, jak elektryczność jest zainstalowana w tym budynku. Jimmy, ty pewnie wiesz więcej na temat elektryczności, ja nie. ale jest pewne prawo związane z elektrycznością. Jest to samorzutna moc, automatyczna zasada. Dlatego, że to prawo elektryczności już zostało zainstalowane w tym budynku, gdyby wyłączyły się światła, może na początku byśmy pomyśleli, wyłączono prąd, poczekajmy chwilę, ale po jakimś czasie byśmy pomyśleli, coś tutaj nie gra, nie ma światła, więc zadzwonilibyśmy do elektrowni i w elektrowni zapytaliby nas, czy włączyliście światło. Nie, nie włączyliśmy. I ten gość z elektrowni powiedziałby, elektryczność już została zainstalowana w twoim budynku, po prostu włącz światło. I wtedy się włączy światło. To właśnie musimy zrobić. Możemy powiedzieć, skąd możemy powiedzieć, że Pan jest jak elektryczność? Jest to w przypisie. Jest napisane, że Pańskie przyjście będzie jak błyskawica wychodząca ze wschodu i świecąca aż na zachodzie. Czym jest błyskawica? To czysta elektryczność. On właśnie tym jest. On jest elektrycznością. On jest prawdziwą elektrycznością. Andrew Yu powiedział mi, Ed, tak naprawdę nie ma elektryczności bez poruszania się elektryczności. Elektryczność, jeśli coś się nie porusza, nie ma tam elektryczności. Tylko kiedy płynie prąd, jest elektryczność. Więc możemy powiedzieć, że prawo życia to prąd trójjedynego Boga w naszej istocie. I wszystko, co musimy zrobić, to po prostu włączyć. Powiem tutaj bardzo szybko. To prawo życia w nas ma moc. Jest moc w duchu, w sprawie ducha życia. I ta moc to ta sama moc, która umożliwiła Panu powstać z martwych i wstąpić do niebios. Teraz praktycznie mówiąc, wspomnę 6 punktów związanych z tą mocą, kiedy dotykamy Pana i kiedy włączamy. Po pierwsze, prawo życia, jako moc życia, skłania nasze serce do Boga. Psalm 119, werset 36. Jeśli twoje serce nie skłania się do Boga, ćwicz swojego ducha, dotknij Pana, wzywaj Jego imienia. Moc prawa ducha życia skłoni twoje serce do Boga. Dwa. Moc ducha życia może spowodować, że ulegamy wobec Boga. Filipian 2:13 mówi, bo to Bóg działa w nas i chcenie i wykonanie dla swego upodobania. Ta moc powoduje, że ulegamy wobec Boga. Trzy. Ta moc prawa ducha życia powoduje, że wykonujemy dobre czyny. Widzimy to w Efezjan 2:10. Oczywiście wiemy, że tylko Bóg jest dobry, więc jakiekolwiek dzieła z nas wychodzą, muszą być samym Bogiem, udzielaniem Boga w innych ludzi. Ta moc prawa ducha życia, 4, może spowodować, że trudzimy się dla Pana całym sercem i całą siłą. Wszyscy tego doświadczyliśmy do pewnego stopnia. Jest to 1 Koryntian 15:10 i Kolosan 1:28-29. Piąty punkt. Prawo ducha życia, które jest mocą życia, może spowodować, że nasza służba jest żywa i świeża. Widzimy to w 2 Koryntian 3:5-6. Nie chcemy, aby nasza służba była martwa i nieświeża. Chcemy, żeby nasza służba była żywa i świeża. Więc kiedy włączamy to prawo w nas, nasza służba staje się żywa i świeża. w końcu szósty punkt, prawo życia, które jest prawem ducha życia, które ma moc niezniszczalnego życia, reguluje nas każdego dnia i jest w stanie uczynić daleko bardziej obficie ponad wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy dla Kościoła. Pamiętacie w Efezjan 3:20? Pan przez Pawła powiedział, Bóg jest w stanie uczynić daleko bardziej obficie ponad wszystko, o co prosimy, zgodnie według mocy, która działa w nas. Czym jest ta moc? Ta moc to moc prawa ducha życia. To jest wspaniałe. Punkt pierwszy. Bóg jest teraz w nas niczym prawo, które działa automatycznie, samorzutnie i bezwiednie, by uwolnić nas od prawa grzechu i śmierci. Posłuchajcie z tego. To jest największe odkrycie. To, co odzyskaliśmy w Bożej ekonomii. Musimy to właśnie odkryć poprzez objawienie. Dwa. Radujemy się udzielaniem życia naszej istocie dla dokonania Bożej ekonomii poprzez działanie prawa ducha życia. Już o tym wspomnieliśmy. Nasz duch jest życiem, nasz umysł staje się życiem i w Rzymian 8:11 widzimy, że zmartwychwstały duch daje życie również naszym śmiertelnym ciałom poprzez ducha, który w nas zamieszkuje. Jego duch jest prawem ducha życia, które ma taką moc, która jest nie do opisania. Trzy. Radowanie się prawem ducha życia z 8 rozdziału listu do Rzymian wprowadza nas w rzeczywistość ciała Chrystusa z 20 rozdziału tego listu. Prawo to działa w nas, gdy żyjemy w ciele i dla ciała. E. Udzielając nam boskiego życia, Bóg umieszcza najwyższe prawo w liczbie pojedynczej Jeremiasza 31:33 najwyższej formy życia do naszego ducha, skąd to prawo rozprzestrzenia się dalej do wewnętrznych części, takich jak umysł, emocje i wola, i staje się kilkoma prawami w liczbie mnogiej, Hebrajczyków 8:10. 1. Rozprzestrzenianie się tego prawa w nas jest udzielaniem, a udzielanie pisaniem. Święci, to, co jest tak wspaniałe, to, że zgodnie z 2 Koryntian 3:3, za każdym razem, gdy usługujemy komukolwiek, musimy modlić się, że to, czym im usługujemy, aby był to Chrystus jako prawo ducha życia i to, co w nich wpisujemy, był udzielaniem tego prawa do ich wnętrza. Więc Paweł powiedział w 2 Koryntian 3:3, że on wytworzył Koryntian jako list Chrystusa i zapisał na ich sercach nie fizycznym atramentem, ale boskim i mistycznym atramentem ducha Boga żywego na tablicach ich serc. Oznacza to, że ich serce było miękkie i mógł zapisać on na ich sercach ducha żywego Boga i Chrystus mógł być czytany w ich sercach przez innych. Chrystus był zapisany w ich wnętrzu jako prawo ducha życia. Przeczytam dalej ten punkt. Gdy Pan się rozprzestrzenia, udziela i pisze siebie, redukuje w nas stary pierwiastek adamowy i daje do nas nowy pierwiastek Chrystusowy i w ten metaboliczny sposób realizuje dla nas przeobrażenie. 2. Dzięki działaniu, rozprzestrzenianiu się prawa życia w nas, Bóg czyni nas tym samym, czym jest On sam w życiu, w naturze i wyrazie. W wyniku działania prawa życia upodabnia nas do obrazu pierworodnego Syna Bożego. To To słowo upodobnienie oznacza, że zostaliśmy ukształtowani na obraz pierworodnego Syna Bożego. Na początku studium życia listu do Hebrajczyków brat Lee powiedział, że prawo życia reguluje nas. Nie mówimy, że to jest niewłaściwe, ale gdy doszedł do końca tego studium życia, zdał sobie sprawę, że to prawo życia ma funkcję kształtowania i może nas upodobnić do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Zdał sobie sprawę, że musiał przejść z rozdziału 8, drugiego wersetu do Rzymian 8:29. To prawo ducha życia przeobraża nas na kształt, na obraz pierworodnego Syna Bożego. Punkt F. Prawo życia, prawo ducha życia działa automatycznie, samorzutnie i bez wysiłku, gdy pozostajemy w kontakcie z Panem. Święci, chciałbym wam w tym momencie przeczytać fragment z książki The Perfecting Training. To jest gruba, wspaniała książka. Jest tam taki fragment, który mówi o pozostawaniu w kontakcie z Panem. Brad Lee mówi tak: musimy pozostać w kontakcie z Panem. Więc tak jest tutaj napisane. Prawdziwą pomoc, jaką możemy udzielić świętym, to sprawić, aby skontaktowali się z Panem. Pozwoli to temu prawu życia działać w automatyczny sposób i według zasady naukowej. Kiedy to prawo w nas pracuje, działa, ono redukuje i eliminuje wszystkie negatywne rzeczy w nas. On udziela również nam samego siebie jako obfite życie do naszego wnętrza i to życie pochłania w nas śmierć. Kiedy pozostajemy w kontakcie z Nim przez jakiś czas, zdamy sobie sprawę w doświadczalny sposób, że w nas dokonuje się uporządkowywanie, rozprawianie, jakaś ulga, podniesienie się, szybowanie w powietrzu. To jest rezultat naukowego działania tego automatycznego prawa. Święci, musimy modlić się: Panie, utrzymuj mnie w kontakcie z Tobą jako prawem ducha życia. Musimy pozostawać w kontakcie z Panem. Musimy rozpocząć nasz dzień, pozostając w kontakcie z Panem. Kiedy wychodzimy z naszego pokoju do świata albo aby służyć, musimy pozostać w kontakcie z Panem. Oczywiście są różne sposoby, różne aspekty, w jaki sposób możemy dotknąć Pana. Chcemy pozostać w tym kontakcie. Jeden sposób wspomnę, jak zostać w kontakcie z Panem. Widzimy w Rzymian 8:6. Umysł skierowany na upadłe ciało to śmierć, lecz umysł skierowany na ducha to życie i pokój. Co to znaczy umysł skierowany na ducha? Umysł skierowany na ducha znaczy, że zwracamy uwagę na naszego ducha. Nie zwracaj uwagę na swój umysł, na swoją logikę. Zwracaj uwagę na swojego ducha. Ćwicz swojego ducha. To jest właśnie skierować umysł na ducha. 1. Musimy zaprzestać szamotaniny i zmagań. A. Jeśli nie zobaczyliśmy, że grzech jest prawem i że własną wolą nigdy nie przezwyciężymy tego prawa, ugrzęźliśmy w 7 rozdziale listu do Rzymian. Nigdy nie dojdziemy do rozdziału 8. Musimy modlić się: Panie, nie chcę ugrzęznąć w rozdziale 7. Nie chcę używać mojej naturalnej ludzkiej woli, aby próbować przezwyciężyć prawo grzechu i śmierci. B. Paweł wciąż na nowo wyrażał pragnienie, lecz doznawał ciągle tych samych porażek. Człowiek w najlepszym wypadku może jedynie podejmować postanowienia. Wiecie, w świecie zawsze się mówi o noworocznych postanowieniach. A następnie po 3 miesiącach, co się stało z tymi postanowieniami? Wybaczcie mi, może używam za dużo skrajnych przykładów, ale może ktoś postanowił, będę ćwiczył każdego dnia i powinniśmy ćwiczyć każdego dnia, więc ta osoba kupuje sobie specjalny sprzęt, nie powiem o jaki chodzi, żeby ćwiczyć na nim i ostatecznie odwiedzasz go w domu i on ma ten sprzęt, a kilka miesięcy później jest w garażu. Dlaczego ten sprzęt jest w garażu? Dlatego, że tylko użyć tylko naszej własnej woli nie wystarczy. Tak, powinniśmy ćwiczyć każdego dnia, ale powinniśmy ćwiczyć każdego dnia, będąc w kontakcie z Panem, jako prawem Ducha Życia. C. Grzech, który w nas drzemie, jest tylko grzechem, gdy jednak podnosi się w nas na skutek tego, że chcemy czynić dobro, staje się złem. Rzymian 7:21 mówi: znajduję zatem prawo w sobie, w tym, który chce czynić dobro, to znaczy jest u mnie zło. Więc jak tylko decydujemy, że będziemy robić coś dobrego, w tym samym momencie pojawia się zło. Więc co mamy w Rzymian 7:21? Mamy dobro i zło. Mamy drzewo poznania dobra i zła. Dlatego, że używałeś swojej woli, próbując przezwyciężyć to złe prawo. D. Zamiast okazywać chęć, kierujmy umysł na Ducha i postępujmy według Niego. 2. Współpracujemy z zamieszkującym, zainstalowanym, automatycznym i działającym w nas Bogiem jako prawem Ducha Życia. Za pośrednictwem modlitwy, mając ducha zależności. Jesteśmy zależni od Pana we wszystkim. Mamy ducha zależności. Wzywajmy Pana i modlitewnie czytajmy Jego Słowo, aby podtrzymać z Nim społeczność. A. Sekret doświadczania Chrystusa polega na przebywaniu w Nim. Filipian 4:13 mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sekretem jest być w Nim. Ten, który nas wzmacnia we wszystkim, co robimy. A sekret przebywania w Nim polega na przebywaniu w Duchu. Dlatego, że On jest w naszym duchu, a gdy my jesteśmy w swoim duchu, jesteśmy w Nim. A kiedy jesteśmy w Nim, jesteśmy w stanie robić wszystko. I te wszystkie rzeczy to tak naprawdę życie Chrystusem, jako przymiotami Boga, które stają się naszymi cnotami. B. Aby żyć w duchu, bardzo mi się to podoba, to jest z naszych hymnów. Przeznaczajmy czas na wpatrywanie się w Pana, modlić się, mieć społeczność z Jezusem, a obmyjemy się w Jego obliczu. Co Wy na to? Jutro rano powiedzmy: Panie, chcę obmyć się w Twoim obliczu. Przepoimy się Jego pięknem i będziemy promieniować Jego wybornością. G. Funkcjonowanie prawa życia wymaga wzrostu w życiu, ponieważ prawo życia działa tylko wtedy, kiedy życie to wzrasta. 1. Wstawiennictwo Chrystusa na tronie pobudza nasienie życia, które Pan zasiał w nas w czasie zmartwychwstania. 2. Pierworodny Syn, wiecie, w swojej boskości Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym. Nie mamy w tym uczestnictwa. Ale kiedy zmartwychwstał, stał się pierworodnym Synem Bożym. pośród wielu braci. Więc w zmartwychwstaniu wprowadził swoje człowieczeństwo, które nie było częściej tego boskiego synostwa. To człowieczeństwo wprowadził w boskie synostwo. Teraz jest pierworodnym Synem Bożym, posiadającym boskość i człowieczeństwo, a my jesteśmy Jego wieloma braćmi, posiadającymi człowieczeństwo i boskość. To jest wspaniałe. On wstawia się za nami, aby życie, które zasiał w naszym duchu, mogło być pobudzane do wzrostu, rozwoju i przesycania wszystkich naszych części wewnętrznych, aż będziemy całkowicie przesyceni Jego uwielbioną i wywyższoną istotą. 3. Podczas gdy boskie życie w nas wzrasta, prawo życia działa w nas, aby nas kształtować i upodabniać do obrazu Chrystusa jako pierworodnego Syna Bożego, żebyśmy mogli stać się Jego zbiorowym wyrazem. Prawo życia nie powstrzymuje nas od czynienia zła, ale reguluje kształt, w jakim rozwija się w nas życie. Wiecie, zawsze obawiam się o naszych młodych ludzi, zwłaszcza szkolonych, bo kiedy kończą szkołę, ich profesorowie ukształtowali ich umysł w niewłaściwy sposób. I możemy zaświadczyć, że zanim byliśmy odrodzeni, zanim przyszliśmy do życia Kościoła, nasz umysł był ukształtowany przez ten świat, był upodobniony zgodnie z zwyczajami, zachowaniami i myślami tego świata. Ale kiedy zostaliśmy odrodzeni i przyszliśmy do życia Kościoła, znaleźliśmy się pod posługą wieku i zaczęliśmy czytać Biblię, trwaliśmy w posłudze, w tej wyjątkowej posłudze, która otwiera Biblię, która wprowadza nas w esencję Biblii i nasz umysł został odnowiony. Teraz mamy boskie myśli w naszym umyśle. Nasz umysł nadal potrzebuje, aby był kształtowany. Ale obawiam się o naszych młodych ludzi. Ze względu na to, co mówią albo jak się zachowują, widzimy, że są ukształtowani przez pogrążonych w ciemności profesorów, zaciemnionych w swoim zrozumieniu. Jeśli nie macie Boga, wiecie, nie krytykuję. Byłem taki sam, kiedy byłem niewierzącym. Ale Efezjan 4:17-18 mówi nam wyraźnie, że jeśli nie macie życia Bożego w sobie, postępujecie w próżności swojego umysłu i jesteście zaciemnieni w swoim zrozumieniu. Nieważne, ile macie doktoratów. Jeśli nie masz Chrystusa jako prawa ducha życia, który będzie kształtował twój umysł, twoje zrozumienie jest zaciemnione. Przejdźmy do A. Zamieszkujący w nas prototyp, pierworodny Syn Boży, działa w nas automatycznie jako prawo życia, aby upodobnić nas do swojego obrazu, usynowić. Bóg pracuje z wielkim zaangażowaniem, żeby każdego z nas uczynić takim samym, jak Jego pierworodny Syn. B. Boży sposób masowego powielenia tego prototypu polega na wtapianiu żywego modelu pierworodnego Syna w całą naszą istotę. Jeśli współpracujemy z Nim, jeśli otwieramy się na ten wspaniały prototyp, wiecie, w świecie jest wiele sposobów włączenia tego prawa. Powiem Wam coś prostego. Po prostu otwórzcie się na Pana. Po prostu mówimy: Panie, chcę otworzyć całą moją istotę na Ciebie bez zatrzymania czegokolwiek. Nie chcę, żeby jakakolwiek część moja była zamknięta na Ciebie, jakakolwiek część mojego życia. Czasami możemy zamknąć część naszego życia, dlatego że boimy się to otworzyć Panu, bo możemy myśleć sobie, bo jak ja otworzę tą część Panu, to On mnie wyśle do Rosji, a ja nie chcę jechać do Rosji. Możemy mieć tego typu myśli. Te myśli to są zaciemnione myśli. Potrzebujemy otworzy całą naszą istotę na Pana przez cały czas. Wtedy Jego światło zaświeci na wszystkie części i życie zostanie udzielone do naszego wnętrza. Jeżeli będziemy współpracowali z tym cudownym prototypem i otworzymy się na niego, on rozprzestrzeni się z naszego ducha do naszej duszy. C. Pierworodny syn jest prototypem, modelem wzorcowym dla masowego powielenia wielu synów Bożych, którzy są jego licznymi braćmi, konstytuującymi jego ciało jako nowy człowiek dla zbiorowego powielenia i wyrazu tego wzorcowego modelu pierworodnego syna Bożego. Pierworodny syn Boży jest wzorcowym modelem. 4. Prawo życia nie funkcjonuje w nas przede wszystkim w sensie negatywnym, mówiąc nam, czego nie mamy czynić. W miarę wzrostu życia, prawo tego życia funkcjonuje w nas w sensie pozytywnym, kształtując nas, czyli upodobniając do obrazu Chrystusa przez działanie prawa życia. Wszyscy stajemy się dojrzałymi synami Bożymi i Bóg zyska swój powszechny, zbiorowy wyraz. And God will have his universal corporate expression. Now, Roman numeral 4. Punkt rzymski czwarty. To kolejna obietnica, subiektywne doświadczenie w Nowym Przymierzu. Mówi, będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. A, to, że Bóg jest naszym Bogiem, oznacza, iż jest naszym dziedzictwem. Te wersety nam pokazują. Ja tylko będę czytał już teraz punkty. Możecie zagłębić się w te wersety później. 2. Bóg jest nie tylko naszym dziedzictwem, lecz także działem naszego kielicha, którym mamy się radować, zostać zbawionym, to powrócić do Boga i radować się Nim na nowo jako naszą własnością, czego symbolem jest powrót człowieka w roku jubileuszowym do swojej własności. Widzimy to w Łukasza 15 z marnotrawnym synem, który wrócił do swojego ojca, czyli wrócił do swojej własności. 3. Bóg daje nam ducha nie tylko jako gwarancję naszego dziedzictwa, lecz także jako przedsmak tego, co odziedziczymy z Bogiem. Poręczenie przez ducha dodaje do nas po trochu więcej Boga, aż wejdziemy do wieczności i Bóg będzie dla nas zupełną radością. B. To, że jesteśmy Bożym ludem, oznacza, iż jesteśmy Jego dziedzictwem. Wszystkie te wersety to pokazują, że jesteśmy Jego dziedzictwem. 1. Nie tylko dziedziczymy Boga jako nasze dziedzictwo, którym się radujemy, lecz także stajemy się Bożym dziedzictwem, którym Bóg się raduje. 2. To dzięki wbudowywaniu się Boga do naszego wnętrza powstaje z nas Boże dziedzictwo. Na tym polega przeobrażenie, jak również uświęcenie w aspekcie subiektywnym. 3. Bóg umieszcza w nas swego Ducha Świętego jako pieczęć, aby nas naznaczyć, co oznacza, że należymy do Boga. Ta pieczęć jest żywa i działa w nas, by nas przepajać i przeobrażać boskim pierwiastkiem Boga, aż do momentu, kiedy nastąpi odkupienie ciała. Teraz przechodzimy do punktu rzymskiego piątego. Święci, czyż to nie wspaniała spuścizna dla nas? To jest część naszej woli. Te rzeczy zostały nam zapisane, a kontem bankowym tej spuścizny jest nasz duch. Punkt rzymski piąty. I w żadnym razie nie będą uczyć każdy swego współobywatela i każdy swego brata, mówiąc poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mnie znali od małego aż do wielkiego wśród nich. A funkcja życia umożliwia nam poznanie Boga wewnętrzny sposób życia. Możemy poznać Boga subiektywnie od wewnątrz poprzez odczucie życia, którym jest odczucie, świadomość boskiego życia w nas. 1. Odczucie życia pochodzi od boskiego życia, prawa życia i namaszczenia od ducha. 2. Od strony negatywnej to odczucie życia obejmuje uczucie śmierci, a od strony pozytywnej uczucie życia i pokoju. Jeśli przeczytamy książkę Nasz ludzki duch, jest tam kilka dobrych rozdziałów. Jest tam napisane, że odczucie życia to odczucie zaspokojenia. Czy czujecie się zaspokojeni wewnątrz? Czy czujecie się wzmocnieni, odświeżeni, nawodnieni, oświeceni i namaszczeni? To jest odczucie życia. Jeśli idziemy w jakimś kierunku, mamy odczucie zaspokojenia, odświeżenia, nawodnienia, oświecenia i namaszczenia, to jest odczucie życia. A czym jest odczucie pokoju? To jest odczucie wewnętrznego komfortu, harmonii, odpoczynku, radości i wolności. A czym jest to odczucie życia po stronie negatywnej? Możemy powiedzieć, że jest to odczucie śmierci, ale to jest odczucie życia po stronie negatywnej. Jest to ostrzeżenie dla nas. Możemy Panu dziękować za to, bo jest to dla nas ostrzeżenie. Jesteś w swoim upadłym ciele. Musisz się zwrócić do ducha. Więc czym jest odczucie po stronie negatywnej? Jest to odczucie wewnętrznego niezaspokojenia, pustki, starości, posuchy, ciemności, depresji, zmagania, niezgody, dyskomfortu, braku odpoczynku, bólu, więzów i żalu. Wiem, że przeczytałam to bardzo szybko, ale możecie sprawdzić to w tej książce. Są dwa rozdziały na ten temat. To jest bardzo pomocne, żeby wiedzieć, czym jest odczucie życia od strony pozytywnej i negatywnej. 3. Powinniśmy żyć zgodnie z odczuciem życia, według zasady życia, a nie według zasady dobra i zła, zasady śmierci. Wiecie, bracia i siostry, nigdy nie powinniśmy żyć zgodnie z zasadą dobra i zła. Wiecie, coś się wydarzyło w jednym z kościołów jakiś czas temu i jeden brat, była tam grupa braci i niestety kocham tego brata bardzo. Nie wiem, gdzie on teraz jest. On stracił nad sobą panowanie. Wiecie, każdy z nas kiedyś był urażony. Brat Lee powiedział, że jeśli nigdy nie byłeś urażony w życiu Kościoła, to jesteś kamiennym posągiem. Brat Lee powiedział, ja byłem obrażony, a jak sobie poradziłem z moją obrazą? Czytałem z modlitwą słowo i to słowo stało się mieczem, które zabiło tą obrazę. To zachowało mnie w życiu Kościoła i zachowało moją posługę przez wszystkie te lata. Wracając do tego brata, on przyjął chleb i wino w czasie stołu pańskiego i inni bracia nie mogli uczestniczyć w stole. Zapytałem brata Lee, bracie Lee, jak ten brat może przyjmować stół pański po takiej sytuacji? Przecież posługa nam mówi, że jak się pospieraliśmy z żoną, zanim pójdziemy na stół pański, musimy wyjaśnić sprawę z żoną. Nie mogę brać udziału w stole pańskim, jeśli mam problem z żoną. Muszę najpierw przeprosić. Wiecie, co jest dla mnie takie cenne? Gdy widzę na niektórych stołach pańskich, kiedy brat w pierwszym rzędzie wstaje i idzie do innego brata po drugiej stronie sali i widzę, że przeprasza go. Prosi tego brata o przebaczenie. Dlatego, że zdaje sobie sprawę, że dopóki nie przeprosi, nie może uczestniczyć w stole pańskim. Więc ja zapytałem, jak ten brat może uczestniczyć w stole pańskim. A Bradley odpowiedział, sumienie tego brata funkcjonuje w innej sferze niż twoje i moje. Zastanawiałem się, co brat Lee ma na myśli. I zdałem sobie sprawę, że to, co miał na myśli, to to, że jego sumienie funkcjonowało w sferze dobra i zła. Tego, co właściwe i niewłaściwe. Jeśli mam rację, mogę to robić. Ale nasze sumienie powinno działać w sferze życia. W sferze życia i pokoju. Innymi słowy, nasze sumienie powinno nie dawać nam spokoju. Może to, co robimy, jest właściwe, ale jesteśmy w śmierci. Jesteśmy w śmierci. Więc nasze sumienie powinno funkcjonować zgodnie z zasadą życia, nie według zasady dobra i zła, która jest zasadą śmierci. 4. Na tym polega życie według zasady drzewa życia, a nie zasady drzewa poznania dobra i zła. Pięć. Dzięki odczuciu, wiecie, tutaj tylko dodam odnośnie tej historii, wiecie, czasami mówicie, mam rację, ze swoją żoną rozmawiacie, ja mam rację, jesteś, masz rację, ale jesteś martwy, masz rację, ale jesteś martwy. To, co ma znaczenie, to czy masz życie, czy śmierć, nie czy masz rację, czy jej nie masz. Punkt piąty mówi, dzięki odczuciu życia wiemy, że żyjemy w życiu naturalnym, czy w życiu boskim i czy żyjemy w upadłym ciele, czy w duchu. B. To bardzo cenny punkt. Aby służyć Bogu i pracować dla Niego, chrześcijanin musi uczyć się trzymać z dala od drzewa poznania dobra i zła. Tylko ci, którzy mają styczność z drzewem życia, ujrzą w Nowej Jerozolimie swe życie i pracę, które tam się znajdą. Tutaj mam odnośnik. Święci, żebyście wiedzieli, w książce The Collected Works of Watchman Nee mamy taki rozdział o wznowieniu posługi brata Nee. Mamy dwa tomy na ten temat. W pierwszym tomie większość poselstw były wypowiedziane przez brata Lee. Pierwsze dwa poselstwa to poselstwa brata Nee, a następnie wszystko to są poselstwa brata Lee, dlatego że posługa brata Lee wprowadziła wznowienie posługi brata Nee. W drugim tomie wszystkie poselstwa to poselstwa brata Nee. Te dwa tomy są bardzo cenne. Ostatni punkt szósty. Na koniec radujemy się zamieszkującym w nas duchu, automatycznie działającym prawem boskiego życia, prawem ducha życia, w ciele Chrystusa i dla Niego. W ten sposób stajemy się tacy sami jak Bóg w życiu, w naturze i wyrazie, lecz nie w bóstwie, przez co osiągnięty zostaje cel odwiecznej Bożej ekonomii, Nowa Jerozolima. To właśnie jest, święci, doświadczanie zawartości Nowego Przymierza oraz radowanie się nią zgodnie z duchowym doświadczeniem ze względu na realizację Bożej ekonomii, którą ostatecznie jest sprawienie, że staniemy się Nową Jerozolimą. Wspaniale, prawda? Możemy tutaj zakończyć. Chwała Panu.